Dzieje Apostolskie 9:36 do końca rozdziału. I przeczytajmy ten fragment. W Joppie natomiast mieszkała pewna uczennica imieniem Tabita. W tłumaczeniu na grecki znaczy to Dorkas. Wyświadczyła ona innym wiele dobra i okazała wiele miłosierdzia. W tych dniach zasłabła i umarła. Obmyto ją więc i złożono w sali na piętrze. A ponieważ Lidda leży blisko Joppy, uczniowie, gdy usłyszeli, że Piotr przebywa tak blisko, wysłali do niego dwóch mężczyzn z prośbą: przyjdź do nas jak najprędzej. Piotr przygotował się więc do drogi i wyruszył wraz z nimi. Gdy przybył na miejsce, zaprowadzili go do sali na piętrze, gdzie obstąpiły go wszystkie wdowy, płakały i pokazywały mu suknie oraz płaszcze zrobione przez Dorkas, gdy jeszcze żyła wśród nich. Wtedy Piotr usunął wszystkich, padł na kolana, pomodlił się, a następnie zwrócił się do ciała i powiedział: Tabito, wstań! Ona zaś otworzyła oczy i gdy zobaczyła Piotra, usiadła. Wówczas Piotr podał jej rękę i podniósł ją, potem przywołał świętych oraz wdowy i przedstawił ją żywą. Wieść o tym rozniosła się po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Piotr natomiast przez wiele jeszcze dni przebywał w Jopie, goszcząc u niejakiego Szymona Garbarza. To jest Boże Słowo. Więc mamy wspaniałą rzecz, tak? Uzdrowienie, wzbudzenie zmartwych. I tak jak powiedziałem tydzień temu, gdybyśmy skupili się na zmartwychwstaniu, na tym wielkim, nie zmartwychwstaniu, tylko zmartwychwzbudzeniu Tabity, to byśmy nie dostrzegli wielu szczegółów z tego fragmentu, a te detale, te szczegóły, one są jak złoto, są cenne. Dlatego nie skupiamy się dzisiaj na wzbudzeniu zmartwych Tabity, skupiamy się na Tabicie. Bo grzechem uważam byłoby pominięcie tego świadectwa, co Łukasz mówi nam w Dziejach Apostolskich na temat Tabity, bo tu jest bardzo ważna lekcja dla każdego z nas, dla każdego ucznia Pana Jezusa Chrystusa. Więc dowiadujemy się z tego fragmentu przede wszystkim, że w Joppie mieszkała kobieta o imieniu Tabita. Była ona Żydówką, która uwierzyła, że Jezus jest Chrystusem, Panem. Czyli Tabita była chrześcijanką pochodzenia żydowskiego. Dlatego też Łukasz określił ją jako uczennicę. I zanim pojawiło się określenie chrześcijanin lub chrześcijanka, naśladowcy Jezusa mówili o sobie jako o uczniach Jezusa. Określali siebie uczniami. Zresztą tak też Jezus określał tych, którzy w Niego uwierzyli i poszli za Nim, za Jego nauką. Nazywał ich swoimi uczniami. Swoim uczniom Jezus nakazał czynić uczniów. I tak na przykład w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale od wersetu 16 mamy to pokazane jak na dłoni. 11 uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Więc ten fragment pokazuje nam, co to znaczy być uczniem Jezusa. I o tym chciałem krótko powiedzieć. Co to znaczy być uczniem Pana Jezusa Chrystusa? Bycie uczniem, czy nabycie uczniem Pana Jezusa Chrystusa, składają się trzy elementy, które są w tym fragmencie, który właśnie przeczytałem, wymienione. Dwa są wymienione bezpośrednio, jeden jest troszeczkę ukryty, zakamuflowany, ale tam jest i zaraz to sobie odkryjemy. Albo inaczej mówiąc, pierwszy element, najważniejszy, może kluczowy element uczniostwa jest w tym fragmencie troszeczkę ukryty, ale pozostałe dwa są wymienione, więc spróbujmy to rozpakować i zobaczyć, co to znaczy być uczniem Jezusa. Tabita była uczennicą, więc co to znaczy być uczniem Jezusa? Jezus nakazał swoim uczniom iść i pozyskiwać uczniów, ale co to znaczy? Co się za tym kryje? Mają iść do jakiegoś miasta i co dalej ma się dziać? czy mają stanąć na rynku i zawołać: uwaga, uwaga, szukamy uczniów Jezusa. Jest tu pośród was ktoś chętny? No oczywiście, że tak nie robili, bo to nie miałoby sensu. Tak nie działali. Oni rozumieli to inaczej. Jak zatem to rozumieli? Otóż Łukasz nam mówi w innym miejscu Dziejów Apostolskich, co to znaczy pozyskiwać uczniów. I mówi nam o tym w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, wersetach od 6 do 9. Kiedy ich więc zgromadził, przed swoim wniebowstąpieniem Jezus zgromadził swoich uczniów i z nimi rozmawiał. Więc kiedy ich zgromadził, zapytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? W odpowiedzi usłyszeli: nie do was to należy. Nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi, i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Po tych słowach, a widzieli to na własne oczy, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. Jezus mówi swoim uczniom, że będą jego świadkami, gdzie? W Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Czyli dokładnie to się pokrywa z tym, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, że żeby czynić uczniami, pozyskiwać uczniów pośród z całego świata, tak? Pośród wszystkich narodów. Czyli mamy tu ten pierwszy element tego, można powiedzieć, wielkiego posłannictwa. Jest to bycie świadkiem Jezusa. Jest to bycie świadkiem Jego zmartwychwstania. Jest to bycie świadkiem tego, że Jezus jest Chrystusem, że jest Panem. I widzimy, jak ten nakaz był realizowany. Uczniowie chodzili od miasta do miasta, można powiedzieć, i składali świadectwo o Jezusie. Uczniowie głosili Jezusa i pokazywali na podstawie pism, że On jest Bożym Synem, obiecanym Chrystusem. Czyli inaczej możemy powiedzieć, że głosili dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, czyli Ewangelię, bo Ewangelia to po prostu dobra nowina. Zatem pierwszym elementem uczniostwa, pierwszym elementem kluczowym dla uczniostwa jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Człowiek musi najpierw o Nim usłyszeć, żeby w Niego uwierzyć. Żeby stać się uczniem Jezusa, trzeba najpierw o Nim usłyszeć. Tak jak mówi nam to apostoł Paweł w liście do Rzymian, 10 rozdziale, wersetach od 9 do 15. Apostoł Paweł napisał: bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Pismo bowiem stwierdza: ten, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem. Wszyscy mają tego samego Pana, hojnego dla wszystkich, którzy Go wzywają. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezmie imienia Pana. Jak jednak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? A jak uwierzyć, skoro Go nie słyszeli? Jak usłyszeć bez kogoś, kto głosi? A jak głosić, gdy nikt nie został posłany? Dlatego czytamy: jakże piękne są stopy tych, którzy przychodzą z dobrymi wieściami. Wniosek jest oczywisty. Żeby w kogoś uwierzyć, trzeba najpierw o Nim usłyszeć. A żeby o Nim usłyszeć, to musi być ktoś, kto będzie Go głosił. Musi być ktoś, kto będzie głosił dobrą nowinę. Ktoś, kto będzie głosił dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. I dopiero taki człowiek, który usłyszał dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie i uwierzył w Niego, który zawierzył Jemu, który poddał się Jezusowi, może zostać ochrzczony. I ten chrzest jest wyrazem wiary i poddania się Chrystusowi. I za tym publicznym wyznaniem wiary i poddania się Jezusowi podąża kolejny element, trzeci element: uczenie się przestrzegania wszystkiego, co Jezus nakazał. Więc mamy te trzy elementy: głoszenie Ewangelii, chrzest dla tych, którzy uwierzyli dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie, oraz stanie się częścią wspólnoty wierzących czy zboru, gdzie uczą się przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał. I bardzo dobry tego przykład widzimy w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, w wersetach od 14 do 42. Nie będziemy czytać tego fragmentu, w domu zachęcam, żeby przeczytać, ale tam jak na dłoni widzimy te trzy elementy. można powiedzieć, w zastosowaniu, w praktyce. Jest to Dzień Pięćdziesiątnicy, Dzień Wylania Ducha Świętego. Apostoł Piotr głosi Ewangelię Żydom. I niektórzy z nich, około 3000 chyba, tak, uwierzyli i zostali ochrzczeni, i zostali przyłączeni do zboru, i co dalej jest napisane, i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w modlitwach, w łamaniu chleba. Więc te trzy elementy bycia uczniem są właśnie pokazane. Najpierw trzeba usłyszeć Ewangelię, uwierzyć jej, zostać ochrzczonym i uczyć się wszystkiego, co Jezus nakazał. Więc to, na tym polega uczniostwo. I taką uczennicą właśnie była Tabita. Więc mamy tą ogólną definicję ucznia Pana Jezusa Chrystusa. Ale to nie jest jedyna informacja na temat Tabity, na temat tego, jak ona żyła, jak wierzyła. Czego się jeszcze dowiadujemy o Tabicie z tego fragmentu? Więc wróćmy do 36 wersetu. Jest napisane w ostatniej części: wyświadczyła ona innym wiele dobra i okazała wiele miłosierdzia. Wyświadczyła ona innym wiele dobra i okazała wiele miłosierdzia. I w 39 wersecie Łukasz nam wyjaśnia, o co chodzi, na czym polegało jej to czynienie dobra, czyli okazywanie miłosierdzia. I znowu w ostatnim części tego wersetu jest napisane o wdowach, że płakały i pokazywały mu suknie oraz płaszcze zrobione przez Dorkas, gdy jeszcze żyła wśród nich. Więc wygląda na to, że dobroczynność Tabity była związana z krawiectwem. Ona szyła suknie oraz płaszcze, ale nie chodzi tu o suknie i płaszcze w dzisiejszym znaczeniu, tak jak te słowa są używane dzisiaj. Była to odzież codzienna, jaką kobiety nosiły w tamtym czasie, w tamtym regionie, w tamtej kulturze. Dorkas szyła te ubrania dla wdów. Pamiętajmy, że wtedy nie było pomocy społecznej państwa. Państwo nie zapewniało wsparcia najbiedniejszym, czy też nie dawało rent czy emerytur. Jeżeli jakaś wdowa nie miała rodziny, która by ją wspierała, to była wtedy zdana całkowicie na samą siebie. Mogła liczyć tylko na samą siebie. Dorkas pomagała takim wdowom. Prawdopodobnie te wdowy nie były uczennicami, nie były chrześcijankami, tak jak Dorkas. Były one po prostu żydowskimi wdowami. Piotr, skąd taki wniosek? No bo Piotr po tym, jak wzbudził Tabitę z martwych, zawołał świętych oraz wdowy, zawołał innych uczniów oraz te wdowy. Tak jakby one nie były częścią tych świętych. Może były, może nie. Możemy założyć, że zarówno jedno, jak i drugie. Niewiele to zmienia. Ale Dorkas okazywała tym wdowom miłosierdzie i wyświadczała im wiele dobra. Dlatego były w pokoju, tam gdzie tymczasowo złożono ciało Dorkas. Były tam i bardzo ją opłakiwały. A sądząc też po reakcji wspólnoty wierzących, pozostałych uczniów na śmierć ich siostry, możemy wnioskować, że Dorkas czy Tabita była osobą dobrze znaną we wspólnocie i bardzo cenioną właśnie za jej charytatywność. Jej śmierć poruszyła całą wspólnotę bardzo mocno, dlatego wiedząc, że apostoł Piotr jest w pobliżu, postanowili natychmiast go wezwać do Joppy. A gdy Piotr się pojawił, co zrobili z nim? Od razu go zaprowadzili do miejsca, gdzie ciało Tabity leżało. Więc wydaje się, że to jej śmierć była powodem wezwania Piotra do Joppy. A to by znaczyło, że była wielce poważaną siostrą tamtejszej wspólnoty. Wspólnota była naprawdę zaskoczona, negatywnie, śmiercią, tak? Bo to była nagła śmierć. Więc oni byli dotknięci, poruszeni i dlatego postanowili wezwać Piotra. A to by wskazywało też, że prawdopodobnie Dorkas nie tylko wyświadczała wiele dobra i okazywała wiele miłosierdzia tym spoza zboru, jeżeli te wdowy nie były chrześcijankami, ale też okazywała wiele dobra i wiele miłosierdzia tym, którzy byli w zborze. A być może przede wszystkim tym, którzy byli w zborze. Zbór mocno przeżył jej nagłą śmierć. A to pokazuje, że nie tylko była poważaną siostrą, ale też była kochaną siostrą przez swoich współbraci i współsiostry. Zatem Dorkas była uczennicą, która czyniła wiele dobra i okazywała wiele miłosierdzia. Ale dlaczego to robiła? Co ją motywowało, co ją pchało do tego, żeby właśnie tak postępować? We wcześniejszych rozdziałach Dziejów Apostolskich czytaliśmy o tym, że niektórzy uczniowie, ci zamożniejsi, ci, którzy mieli nieruchomości, czy ci, którzy byli zasobni, sprzedawali swoje domy, czy sprzedawali swoje pola i przynosili pieniądze, składali u stóp apostołów i te pieniądze były później rozdzielane tym uczniom, którzy no, nie byli w takiej dobrej sytuacji, mieli różne potrzeby, byli biedni generalnie i potrzebowali wsparcia. I te pieniądze były rozdawane, dystrybuowane właśnie do tych biednych braci i sióstr w Chrystusie, którzy cierpieli niedostatek. I tych ludzi, tych uczniów, którzy sprzedawali swoje nieruchomości, moglibyśmy zapytać, dlaczego to robili. I mamy tutaj dwa różne przykłady. Mówiliśmy o Ananiaszu i Safirze, którzy sprzedali swoją nieruchomość, ale nie zrobili tego szczerze. To nie było szczere. I Pan widział to i osądził ich na miejscu. Oboje umarli na miejscu. Ale też mamy przykład Barnaby, który sprzedał swoją rolę i pieniądze złożył u stóp apostołów. Dlaczego? Bo kochał Chrystusa. Bo kochał swoich braci i siostry. Kierował się miłością do Chrystusa i do nich. I dlatego byli, ci uczniowie byli gotowi sprzedawać swoje domy czy pola, właśnie tak jak zrobił to Barnaba. Więc to nam pokazuje, że wyświadczanie innym wiele dobra oraz okazywanie wiele miłosierdzia jest wpisane głęboko i mocno w istotę chrześcijaństwa. Być uczniem Jezusa znaczy być osobą czyniącą dobro i okazującą miłosierdzie. Taką osobą był Pan Jezus. Taką właśnie osobą był Pan Jezus. W następnym rozdziale Dziejów Apostolskich Łukasz napisał słowa Piotra. Otóż wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze. I leczył wszystkich dręczonych przez diabła, a działo się tak dlatego, że był z Nim Bóg. Wszędzie, gdzie chodził, Jezus czynił dobrze. I leczył wszystkich dręczonych przez diabła. Ilu ludzi Jezus uzdrowił? Ilu ludziom Jezus wyświadczył dobro? Nie znamy dokładnej liczby. Nie znamy nawet przybliżonej liczby. Możemy tylko powiedzieć, że te liczby idą w tysiące. Nie w dziesiątki, nie w setki, ale w tysiące. I przeczytajmy jeden z takich przykładów. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, od wersetu 29 do 39. Wstrzymujcie się od tego, co Dzieje Apostolskie Mateusza, przepraszam, to nie, to zły fragment, zaraz go przeczytam, bo mam ten, o, żeby nie rozpraszało nas. Po opuszczeniu tamtych stron Jezus przybył nad Jezioro Galilejskie. Tam zatrzymał się na górze, zgromadziły się przy nim rzesze ludzi, wśród nich byli kulejący, niewidomi, niesprawni, głuchoniemi i inni cierpiący. Ci, którzy z nimi przyszli, kładli ich u jego stóp, a on ich uzdrawiał. Tłum był zdumiony, widząc, że głuchoniemi mówią, niesprawni odzyskują zdrowie, kulejący chodzą, a niewidomi widzą. Oddawano za to chwałę Bogu Izraela. I więc widzimy, że Jezus uzdrawiał, ale teraz chciałem przeczytać wersety, na które chciałbym zwrócić naszą uwagę dzisiaj. A Jezus przywołał swoich uczniów i powiedział: bardzo mi żal tych ludzi. Są ze mną już 3 dni, nie mają co jeść, a ja nie chcę ich odsyłać głodnych, bo mogliby zasłabnąć w drodze. Jezus Można powiedzieć, mamy serce Jezusa jak na dłoni. Troszczy się o ludzi. Nie chce, żeby spotkało ich coś złego, nie chce, żeby zasłabli po drodze. A, przepraszam, na chwilę, muszę ten... Czytajmy dalej. Wówczas uczniowie zapytali, skąd tu na odludziu wziąć tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Ile macie chlebów? Zapytał ich Jezus. 7 i kilka rybek. Odpowiedzieli. Wówczas polecił ludziom rozsiąść się na ziemi, wziął te 7 chlebów oraz ryby, podziękował Bogu, łamał i podawał uczniom, a uczniowie tłumom. Wszyscy więc spożyli posiłek i nasycili się, a pozostałymi kawałkami napełnili 7 koszy. Tych zaś, którzy jedli, było 4000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Następnie po odprawieniu tłumów Jezus wsiadł do łodzi i udał się w granicę Magadanu. Więc Jezus uzdrawiał ludzi, ale też Jezus troszczył się o ludzi, nie chciał ich odprawić głodnych, żeby czasem nie zasłabli w drodze, dlatego nakarmił ich w cudowny sposób. Więc widzimy, że Pan Jezus czyni wiele dobra, uzdrawia, ale Pan Jezus też pomagał ubogim. Pomagał ubogim finansowo. Chociaż nie mamy nigdzie tego chyba bezpośrednio powiedziane, ale jest to na tyle jasno powiedziane w inny sposób, że tego akurat możemy być w 100% pewni. Że możemy nie mieć w ogóle wątpliwości, że Jezus pomagał biednym finansowo. Skąd to wnioskuję? Już pokazuję. Przykładem na przykład jest Zacheusz, tak? Ten nadzorca celników, który nawrócił się, który wszedł na drzewo sykomory, bo był niski, tak, żeby zobaczyć Jezusa, i Jezus powiedział, że dzisiaj u niego będzie jadł kolację. I Zacheusz się nawrócił. I co powiedział? Połowę mojego majątku oddaję na kogo? Na ubogich. A to, co ja, jeżeli na kimś coś wymogę, oddaję w czwórnasób. I Jezus powiedział, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Pewna kobieta wylała na głowę Jezusa bardzo kosztowny olejek. Jaka była reakcja uczniów? Strasznie się oburzyli. Mateusz mówi nam, oburzyło to uczniów. Po co ta rozrzutność? Zarzucali. Można to było drogo sprzedać i co zrobić? I rozdać pieniądze ubogim. Ale dodam, że mieli wspólną kasę. Jako uczniowie. Oni mieli wspólną kasę razem z Jezusem. Więc skąd ta myśl się pojawiła, no, żeby rozdać pieniądze ubogim? Ponieważ to praktykowali. Mieli gdzieś w głowie zakodowane, że pieniądze można rozdawać ubogim, że może nawet trzeba rozdawać ubogim. I widać, że to praktykowali, to było dla nich ważne. A ważne było to dla nich, ponieważ przykład płynął do nich z samej góry, od Jezusa. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do Judasza, aby spełniał czym prędzej swój zamiar. Pozostali uczniowie nie za bardzo rozumieli, o co chodzi. Dlatego pojawiły się pewne przypuszczenia i Jan w swojej Ewangelii mówi nam, jakie to były przypuszczenia. Niektórzy przypuszczali nawet, że ponieważ Judasz zarządzał sakiewką, Jezus posyła go po co? By kupił, czego im trzeba na święto, albo aby dał coś ubogim. Dwie opcje. Albo żeby zakupił coś, co było potrzebne, albo żeby dał coś ubogim. Dlaczego takie przypuszczenie mieli? Tylko te dwa. A mogło mieć być dużo różnych przypuszczeń. No, ja wnioskuję, że takie przypuszczenie się pojawiło, ponieważ to była ich praktyka. Tak normalnie postępowali. Ostatni przykład, bo pewnie tutaj mógłbym mnożyć przykłady, ale ostatni przykład znajduje się w liście do Galacjan, 2 rozdziale, 9-10 werset. Spotkanie apostołów Pawła, Piotra, Jana i Jakuba. Gdy więc zdali sobie sprawę z danej mi łaski, Jakub, Kefas i Jan, ludzie uchodzący za filary, Uścisnęli mnie i Barnabie rękę na znak wspólnoty. Uczynili to w przekonaniu, że mamy iść do pogan, a oni do obrzezanych. Prosili nas tylko, abyśmy pamiętali o ubogich, co zawsze starałem się mieć na uwadze. Apostołowie podają sobie rękę i mówią, idziemy głosić Ewangelię. Wy, Barnaba, apostoł, nasze Barnaba i Paweł, idziecie do pogan, my do swoich, do Żydów. Ale pamiętajcie o ubogich. Dlaczego? Dlaczego apostołowie, i widzimy reakcję Pawła, starał się mieć to na uwadze? To nie była jakaś tam dodatkowa rzecz, jakaś no, coś przy okazji, prawda? To było coś ważnego. Apostołowie wiedzieli, że dbanie o ubogich jest bardzo ważne. Chrystus dbał, Pan Jezus dbał o ubogich. Nie tylko o chorych i słabych, ale też i ubogich. I oni też to mieli na uwadze i oni też to robili. I widzimy to na początku Dziejów Apostolskich, że pieniądze były rozdawane tym, którzy potrzebowali. Więc Pan Jezus, nasz może tym, którzy byli w faktycznej potrzebie, bo każdy z nas w jakimś stopniu pewnie potrzebuje, prawda? Ale to nie znaczy, że to jest faktyczna potrzeba. No, więc żeby była jasność. Więc Pan Jezus zostawił swoim uczniom przykład do naśladowania i widzimy, w jak różnorodny sposób uczniowie naśladują swojego mistrza w tym względzie. Zamożni sprzedają swoje nieruchomości, aby zabezpieczyć potrzeby braci i sióstr. Mniej zamożni, tacy jak Dorkas, szyją ubrania dla tych, którzy są w potrzebie, zarówno dla tych ze zboru, jak i dla tych spoza zboru. Apostołowie jako filary mają pamiętać o ubogich. Dlaczego jest to dla nich ważne? Dlaczego to robią? Ponieważ otrzymali przykład swojego mistrza. Pan Jezus tak właśnie postępował. To było dla Niego bardzo ważne. I Pan Jezus chce, aby Jego uczniowie postępowali tak samo, jak On postępował. Pan Jezus chce, aby Jego uczniowie kochali ludzi tak samo, jak On ich kochał. Więc to nam pokazuje, że to kwestia dobroczynności nie jest jakąś kwestią poboczną, dodatkową, ale jest to coś bardzo ważnego w procesie uczniostwa, w procesie bycia uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Dorkas, czyli Tabita, nasza siostra w Panu, która jest w chwale, jest dla nas przykładem tego, jak powinno wyglądać nasze chrześcijańskie życie. Dorkas jest przykładem dla nas tego, w co powinno obfitować nasze chrześcijańskie życie. Nie jest ona przykładem tylko dla kobiet, ale jest przykładem zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Tabita jest przykładem dla nas wszystkich, ponieważ taki przykład zostawił nam Pan Jezus do naśladowania. Niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. To nie ma znaczenia. Każdy z nas jest powołany do czynienia dobrze, do okazywania wiele miłosierdzia. Dlatego jeśli jesteśmy uczniami Pana Jezusa, to też jak Tabita powinniśmy być ludźmi, którzy wyświadczają innym wiele dobra i okazują wiele miłosierdzia. Czy jesteś takim uczniem? Jeżeli mógłbyś zważyć czy zmierzyć to dobro, które wyświadczasz, to ile go wyświadczasz? Ile okazujesz miłosierdzia? Nie trzeba być bogatym, żeby czynić dobro, żeby okazywać miłosierdzie. Żeby pomagać innym, naprawdę niewiele trzeba. Niewielu jest pośród nas bogatych, którzy mogliby sprzedać jedną ze swoich nieruchomości i w ten sposób wesprzeć ubogich. Ale każdy z nas ma jakiś talent, który może być użyty do czynienia dobra. Tabita szyła ubrania dla wdów. Ktoś inny może strzyc włosy i pomagać w domu opieki. Ktoś inny może pomagać obcokrajowcom w naszym kraju w nauce języka polskiego. Ktoś inny może pomagać z obsługą komputera, a ktoś inny może pomóc w inny sposób. W każdym bądź razie każdy z nas ma przynajmniej dwie ręce i jakiś talent. I to wystarczy. I to w zupełności wystarczy. Ponieważ to można wykorzystać do czynienia wiele dobra, do okazywania miłosierdzia. A czasami po prostu wystarczą same chęci i dwie ręce. Nic więcej. Albo czasami wystarczą same chęci i kilka słów pociechy. Więc żeby czynić dobrze, nie trzeba naprawdę wiele. Wystarczy bardzo niewiele. Jeśli nie wiesz, jak możesz w praktyczny sposób czynić dobro, czy okazywać miłosierdzie, to pozwól, że zasugeruję ci jedną rzecz. Jeżeli oczywiście jesteś osobą, która płaci podatki w tym kraju. Bo jeżeli płacisz podatki, to przy rozliczeniu rocznym jest możliwość, żeby 1% twojego podatku wsparł jakąś instytucję charytatywną lub osobę, która jest w jakiejś potrzebie, czy to osoba chora, czy w jakiś inny sposób poszkodowana. Wystarczy tylko znaleźć odpowiedni cel i wpisać numer KRS w PIT-cie. Jak niewiele trzeba, tak? Te pieniądze i tak musisz zapłacić, ale 1% z tych pieniędzy, które i tak musisz oddać państwu, może pójść w jakimś, do jakiejś organizacji czy na jakiś dobry cel. Dlatego poszukaj jakiegoś celu, bo tych instytucji czy możliwości jest naprawdę wiele. Poszukaj kogoś, kogo mógłbyś obdarować tym swoim 1%, który i tak musisz zapłacić państwu. Więc to jest niewiele, tak? Niewiele. Oto lista... Żart. To żart. Nie ma. Każdy z nas jest odpowiedzialny za siebie, tak? I powinien sam decydować o to, kogo wesprzeć, tak? Jak wesprzeć. Więc niewiele, 1%, tak? Prosta rzecz, którą każdy z nas może zrobić, jeżeli płaci podatki oczywiście. Ale to jest raczej punkt wyjścia w naszym życiu. To powinien być punkt wyjścia. Zachęcam wszystkich i siebie samego też, aby czynić dobrze bez ustanku, bez przerwy. Ciągle, nie tylko raz w roku, kiedy trzeba się rozliczyć z fiskusem. Dlatego uczyńmy czynienie dobrze, okazywanie miłosierdzia naszą codzienną praktyką. Bądźmy charytatywni przez cały rok. Znajdźmy cele, które możemy wspierać, na przykład finansowo, i róbmy to regularnie. Nie musimy wpłacać nie wiadomo jak ogromnych pieniędzy, przy nie o to chodzi. Jeżeli po prostu chodzi o to, żeby zacząć i robić to regularnie, i nie każdy z nas ma jakieś możliwości, tak? I to mogą być groszowe sprawy, ale robić to regularnie. A może Pan Bóg pobłogosławi i z czasem będziemy mogli więcej. Ale nie chodzi o to, żeby się, no, jakby powiedzieć, jak mam dać złotówkę, to wolę nic nie dawać. No to jest, wydaje mi się, złe podejście. Bo jeżeli dam złotówkę miesięcznie, to przez miesiąc już będzie 12 zł. A przez 10 lat, przez rok będzie 12 zł, a przez 10 lat już będzie 120 zł. I może dla nas to nie jest zbyt wiele, ale dla tej osoby, która jest na przykład sparaliżowana i potrzebuje jakiejś opieki, więc i będzie takich 10 osób, to już jest 1200 zł przez 10 lat. Niewielka rzecz, ale może pomóc. Dlatego nie wstydźmy się dać złotówki czy dwóch, czyli w zależności od tego, jakie są nasze możliwości, ale bądźmy regularni, żeby to było wpisane w to, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa, żeby to było praktykowane nie tylko czy na raz w roku, znaczy może dwa razy w roku. Raz, kiedy musimy się rozliczyć z fiskusem, a dwa, kiedy gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tak? Nie. Jest dużo więcej tych potrzeb. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zaspokoić ich wszystkich. Nie jesteśmy w stanie, ale jesteśmy w stanie coś zrobić. Tak? Może niewielkiego, może małego, ale to będzie dla kogoś ogromną pomocą. Będzie powodem do wdzięczności. Więc nie patrzmy, że ja mogę, nie mam wiele, więc w ogóle nie dam. Nie. Jeżeli nawet ten, który ma niewiele, jeszcze może coś z tego dać. Więc uczmy się bycia osobami, które są działają charytatywnie, które czynią dobrze i które okazują wiele miłosierdzia. Bądźmy szczodrymi w dawaniu, w zależności od naszych możliwości. Bądźmy szczerzy w dawaniu, chętnymi w pomaganiu, okazujmy dobre czyny i wiele miłosierdzia i w ten sposób uwielbimy naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak jak to zrobiła nasza droga siostra Dorcas. Ona pokazała nam, jak mamy postępować, jak powinniśmy postępować, ponieważ tak postępował Pan Jezus. Więc naśladujmy naszego Pana, naśladujmy apostołów, naśladujmy też Dorcas czy Tabitę, bo ona jest bardzo dobrym dla nas przykładem. Naśladujmy ją w czynieniu dobra. Czyńmy wiele dobra i okazujmy wiele miłosierdzia, bo do tego powołał nas Pan Jezus Chrystus. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za, można powiedzieć, gigantów wiary, za apostołów, za to wszystko, co Ty przez nich uczyniłeś. Dziękuję Ci, Ojcze, za Piotra, za apostoła Piotra, Pawła, za tych wszystkich innych, o których możemy czytać, te rzeczy, które dokonali. Ale też, Ojcze, dziękuję Ci, że na kartach Pisma znalazła się informacja o naszej siostrze Tabicie i o tym, czego ona dokonała, jak wyglądało jej uczniostwo. I Ojcze, dzięki Ci za te szczegóły, za to, że ona pokazuje nam, czy wskazuje nam na Jezusa, naszego Pana, naszego Mistrza, ona pokazuje nam, jak powinno wyglądać nasze życie. Może nie była jakimś gigantem wiary, jak to się mówi, ale była uczennicą i pokazała nam, co to znaczy. Ojcze, dzięki Ci, że możemy się uczyć od siebie nawzajem, że możemy się uczyć dobrych rzeczy i Ojcze, proszę Ciebie, żebyśmy byli ludźmi takimi jak Dorcas, którzy czynią wiele dobra i okazują wiele miłosierdzia. I Ojcze, ucz nas tego, że to, co mamy, to niewiele, co mamy, może być w cudowny sposób pomnożone, tak jak to zrobił Pan Jezus, kiedy nakarmił 4000 ludzi. Że to, co niewiele, może przynieść wiele dziękczynienia, wiele może uczynić dobra, ponieważ Ty w jakiś sposób to jesteś w stanie pomnożyć. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty zachęcasz nas do dobrych rzeczy i że pokazujesz nam, jak powinno wyglądać nasze uczniostwo. I proszę Ciebie, Ojcze, żebyśmy tak jak Pan Jezus, nie tylko byli gotowi czynić dobro, ale żebyśmy tak jak Pan Jezus kochali ludzi i byli gotowi do poświęceń, byli gotowi do tego, żeby szczodrze łożyć na wszelką dobrą sprawę, żeby wspierać tych, którzy są w potrzebie. Ucz nas tego. Szczególnie w stosunku do naszych braci i sióstr w Chrystusie. Żebyśmy nigdy nie zamykali swoich serc, swoich portfeli, ani oczu na jakąś krzywdę, na jakąś potrzebę, ale żebyśmy umieli odpowiadać na to. Żebyśmy mogli być właśnie tak jak Dorcas. I żebyśmy umieli służyć tym talentem, tym darem, którym nas obdarowałeś, czy tymi talentami. Ojcze, proszę Ciebie, żebyśmy wzięli sobie to głęboko do serca i żebyśmy właśnie te słowa, że tak powiem, przeorały nas od wewnątrz i wzbudziły w nas sympatię do tych, którzy są w potrzebie, ale też żebyśmy pragnęli właśnie być częścią takiego uczniostwa, które jest pełne charytatywności, które jest pełne pomagania innym. Ucz nas tego. I pokazuj, że nie tylko duże są rzeczy ważne, ale też i małe potrzeby są ważne. Ojcze, dzięki Ci za tą lekcję, za tą naukę, za te detale, które mogliśmy zobaczyć i za to, że te detale mogą kształtować nasze chrześcijańskie życie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.